TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Anna Piekutowska, teraz zapytam inaczej. Zajmiemy się tym, że w ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przedłużył obowiązywanie tymczasowych przepisów znanych jako chat control. To są przepisy, które pozwalają platformom internetowym wykrywać w naszych prywatnych wiadomościach materiały, które mogą być związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Natomiast chat control budzi kontrowersje, bo też pojawia się pytanie zazwyczaj, które się pojawia zazwyczaj przy takich sytuacjach, czyli jak chronić dzieci, a jednocześnie nie naruszać prawa do naszej prywatności. A porozmawiam o tym z Janem Jęczem z Polityki Insight. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale chyba, żeby mówić w ogóle o tych granicach prywatności i o prawie do bezpieczeństwa, to czy możemy na początku wyjaśnić, jak teraz działa chat control, bo to jest taka wersja testowa trochę tego prawa. Co jest faktycznie skanowane, w jaki sposób i czy to przede wszystkim oznacza, że ktoś czyta nasze wszystkie wiadomości?
Tak, 31 lipca zaczęło ponownie obowiązywać uchylenie przepisów tak zwanej dyrektywy e-privacy. Uchylenie przepisów pozwalające firmom technologicznym na to, żeby jeżeli chcą, mogły przeglądać komunikację pod kątem materiałów, które zawierałyby przemoc seksualną wobec dzieci. I to jest właśnie istotna pierwsza kwestia, że obowiązujący obecnie tak zwany chat control to nie jest osobna regulacja, tylko to jest uchylenie przepisów dyrektywy e-privacy, które obowiązywało już do kwietnia 2026 roku i teraz zostało przedłużone, to znaczy 9 lipca Parlament Europejski najpierw przegłosował przedłużenie, później oczywiście Rada Unii Europejskiej to przyjęła, przedłużenie derogacji, czyli uchylenia tych przepisów do 2028 roku, dokładniej do 3 kwietnia 2028 roku. Co to oznacza w praktyce? To oznacza w praktyce, że firmy technologiczne dalej mają prawo właśnie przeszukiwać, skanować z użyciem sztucznej inteligencji wiadomości pod kątem poszukiwania takich treści, tak zwanego CSAM, czyli właśnie treści zawierających przemoc seksualną wobec dzieci. To, czego nie mogą robić, wcześniej też tego nie robiły, natomiast teraz to jest jakby taka poprawka Parlamentu Europejskiego, która już ustanawia taki twardy limit. Nie mogą skanować, nie mogą próbować łamać zabezpieczeń szyfrowanej komunikacji. No i znów warto podkreślić, to jest dobrowolna jakby decyzja firm technologicznych, żeby to robiły. Nie ma obowiązku, żeby tego skanowania wiadomości dokonywać.
Ta zmiana dotycząca szyfrowania komunikacji polega po prostu na tym, że korzystając z takich aplikacji jak WhatsApp czy Signal, to nie podlegamy pod to czytanie, ale na przykład korzystając z wiadomości na X-ie czy na Messengerze, to już podlegamy, tak?
Tak, w największym uproszczeniu, tak. Tutaj też wchodzą w grę na przykład komunikatory na konsolach, ponieważ gracze też na przykład się ze sobą często komunikują. Jest szeroka kategoria takich komunikatorów. Maile też podchodzą, Gmail na przykład, więc większość tej nieszyfrowanej komunikacji może być skanowana w zautomatyzowany sposób w poszukiwaniu takich przemocowych, nielegalnych treści.
No i co do zasady, jeśli mamy takie przepisy czy zasady, które obowiązują, bo trudno też to nazwać na razie przepisami, no to powinniśmy się cieszyć, bo dzięki temu możemy walczyć z przemocą seksualną wobec dzieci, ale są problemy z chat control i mają one co najmniej dwa wymiary. Jeden dotyczy prywatności, a drugi dotyczy skuteczności. Więc może na razie zajmiemy się tym drugim, zaraz wrócimy do pierwszego, bo ten system opiera się na automatycznym, tak jak też powiedziałeś, wspomaganym sztuczną inteligencją, porównywaniu zdjęć, filmów, też z bazami materiałów, które przedstawiają wykorzystywanie seksualne dzieci na algorytmach sztucznej inteligencji. Na ile takie rozwiązania działają?
No, tutaj mamy przede wszystkim dwa rodzaje problemów, jeżeli chodzi o skuteczność. Pierwszy problem to są tak zwane wyniki fałszywie dodatnie, to znaczy sytuacje, w których zalgorytmizowane, zautomatyzowane systemy uznają jakąś treść za właśnie materiał CSAM, Podczas gdy no, nie jest to tego rodzaju materiał, tak? To jest po prostu na przykład nagość, ale konsensualna nagość między dwiema dorosłymi osobami. Albo jest to, nie wiem, treść, która z jakichś względów algorytm wykrył na niej jakieś wzory, które przypominają jej treści związane z właśnie taką przemocą seksualną wobec dzieci. Więc no, tutaj mamy po pierwsze po prostu zawodność algorytmów. Ona nigdy nie będzie stuprocentowa. No, są oczywiście spory, są różne badania dotyczące poziomu skuteczności, natomiast no to trzeba pamiętać o tym, że zawsze w sytuacji zautomatyzowanego wykrywania będziemy mieli te wyniki fałszywie dodatnie. I to sprawia, że osoby, które w żaden sposób nie powinny zostać o nic podejrzane, które nie robiły nic nie tylko nielegalnego, ale nie tylko, ale no po prostu nie powinny być w żaden sposób, na przykład przez służby poddane jakiejkolwiek kontroli, mogą zostać właśnie skierowane do takiej kontroli, mogą mieć problemy ze względu na to, że no, dokonywały absolutnie legalnego komunikowania się ze sobą. Więc to jest pierwsza kwestia, te wyniki fałszywie dodatnie. Z tym związany jest drugi problem ze skutecznością, o którym mówi wielu przeciwników tej regulacji chat control. To znaczy, że jeżeli będziemy mieli wiele tych wyników fałszywie dodatnich, to może wręcz spowolnić, utrudnić walkę z przemocą seksualną wobec dzieci ze względu na konieczność weryfikowania przez służby takich zgłoszeń nieprawdziwych. To znaczy, jeżeli mamy sytuację, w której no, zalewają, mówiąc potocznie, takie zgłoszenia odpowiednie organy, no to one działają mniej efektywnie, tak? Muszą się przebijać przez jakieś zgłoszenia obrazków na przykład, czy innych treści, które nie mają nic wspólnego z na przykład materiałami o charakterze pornograficznym. Więc no tutaj mamy przede wszystkim te dwie kwestie, jeżeli chodzi o skuteczność tego typu przepisów. Są też oczywiście inne argumenty dotyczące na przykład tego, że skupienie się na skanowaniu czatów to jest takie technologiczne rozwiązanie socjologicznego czy społecznego problemu, tak? To znaczy, że to trochę odwraca uwagę. To jest taki jeden z argumentów przeciwko skupianiu się na takim rozwiązaniu, że to odwraca po prostu uwagę od bardziej takich, no właśnie, skupionych na analizowaniu źródeł społecznych problemów rozwiązaniach i próbie zastępowania ich takim magicznym, można by powiedzieć, rozwiązaniem technologicznym.
No i jeszcze jest ten oczywiście argument, który mówi o tym, że trudno jest oczekiwać od tych platform, które bardzo często przyczyniają się do tego, żeby seksualizować dzieci, żeby one chroniły jednocześnie dzieci przed przemocą seksualną. Że tutaj chyba nie do końca powinniśmy ufać tym platformom, które analizują te dane. A co z inwigilacją? Bo tutaj się z kolei pojawia taki argument, że to będzie niebezpieczny precedens, że jak już mamy infrastrukturę do automatycznego skanowania wiadomości, no to potem jej ktoś ją będzie chciał wykorzystać nie do wykrywania pornografii dziecięcej, tylko do wykrywania jakichś innych treści.
No to tutaj przechodzimy od tej kwestii skuteczności do kwestii prywatności, tak? I klasyczny argument osób zajmujących się prywatnością no jest taki, że jeżeli raz się stworzy pewne wyjątki, jeżeli raz się naciśnie jakiś przycisk, no to później jakąś dźwignię przełoży, no to później jest ją trudno już wyłączyć. I z tego powodu jest tak duża walka o to, żeby te zasady skanowania, nawet w tej prowizorycznej, czasowej wersji chat control, i tak były jak najbardziej ograniczone. To znaczy, po pierwsze, żeby to była kwestia dobrowolna, żeby żadna firma nie była zmuszana do tego, żeby tego rodzaju systemy zautomatyzowane stosować. Po drugie, żeby to właśnie nie obejmowało szyfrowanych czatów. No i trzecia kwestia, taka na przyszłość, związana już z pracami nad taką stałą regulacją chat control, ponieważ te dyskusje wciąż trwają. Kolejny trilog w tej sprawie ma się odbyć bodajże pod koniec września. No to jest kwestia tego, czy dalej prowadzić tego rodzaju skanowanie w sposób taki ogólny, to znaczy, że wszyscy możemy być poddawani takiemu skanowaniu wiadomości, czy też jednak powinny być wprowadzone ograniczenia w sytuacji, w których takie skanowanie może zostać wykonane, to znaczy na przykład za zgodą sądu albo w jakichś innych okolicznościach, kiedy taka zgoda zostaje wydana, kiedy wprowadzamy jakieś mechanizmy, takie już, które wprowadzają celowe skanowanie konkretnych osób, konkretnych urządzeń, a nie wprowadzamy to rozwiązanie szeroko. No bo to też jest jakby istotne pod kątem prywatności. Tak? Wiemy i myślę, że co do tego jest jakiś społeczny konsensus, że są sytuacje, w których można czyjąś prywatność naruszyć. No podsłuchy na przykład w telefonach tak są wprowadzane od dekad dosłownie. I już co do tego mamy pewną społeczną zgodę, że tak, są sytuacje, w których można naruszyć kogoś prywatność nawet w bardzo poważny sposób. Natomiast no to jest właśnie różnica między tym, czy można na przykład jakiemuś jednemu urządzeniu założyć podsłuch, czy też można założyć podsłuch wszystkim obywatelom, tak na wszelki wypadek, tak? Albo, nie wiem, otwierać listy, skanować listy każdego na wszelki wypadek, zamiast jednak robić to po jakiejś na przykład administracyjnej procedurze, wydać zgodę względem jednej osoby, jednego adresu, jednego urządzenia.
To jest oczywiście regulacja, która zwiększa bezpieczeństwo dzieci, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci. Podobnie jest z tą unijną aplikacją, która powstaje chyba, bo ta pierwsza jej wersja okazała się być nie do końca adekwatna i tam szybko została zhakowana. Aplikacja do weryfikacji wieku dla dzieci i dla młodzieży. I tak samo tutaj przy tej aplikacji pojawiają się kontrowersje związane z tym, że może to ta aplikacja naruszać w pewnym sensie prywatność.
To rozwiązanie, które Komisja Europejska proponuje, jeżeli chodzi o weryfikację wieku, no z tego, co ja czytam wypowiedzi ekspertów, ono jest najlepsze z możliwych, a i tak wadliwe, tak? To znaczy fakt, że ta aplikacja zostały w niej wykryte takie błędy, zostały w niej wykryte takie jakieś tak zwane vulnerabilities, jakieś wrażliwości w kodzie, no to jest już sygnał, że to jest bardzo trudne, żeby zabezpieczyć w pełni tego typu rozwiązanie. Natomiast dlaczego ona jest najlepsza? Dlatego, że ona jakby nie wysyła żadnych innych informacji do na przykład strony internetowej, która chce zweryfikować wiek użytkownika, żadnych innych informacji o tym użytkowniku niż takie zero-jedynkowe pełnoletni, niepełnoletni. To znaczy tutaj nie musimy, nie wiem, skanować dowodu osobistego, nie musimy skanować swojej twarzy, a takiego rodzaju rozwiązania na przykład na innych rynkach, w innych krajach świata także się pojawiają, żeby potwierdzić swoją pełnoletność na przykład i dostać się na portal społecznościowy, bo na portalu społecznościowym gdzieś mogą być na przykład treści o charakterze pornograficznym. No ta aplikacja unijna ma właśnie uniknąć tego podawania jakiejkolwiek ilości danych większych niż ta niezbędna podstawowa informacja, czy ktoś jest pełnoletni, czy niepełnoletni. No ale wciąż jest to trudne, jest to technicznie wciąż bardzo trudne, więc te prace trwają. Domyślnie, docelowo to miałby być jakiś unijny standard. Spodziewamy się, że komisja zaproponuje już konkretną regulację wraz z pewnie nową wersją aplikacji podczas orędzia Ursuli von der Leyen we wrześniu.
Bardzo dziękuję. Jan Jęcz z Polityki Insight był moim gościem.